Witam was wszystkich i chcę wam powiedzieć, że chcę odpowiedzieć mojej przedmówczyni. Ja przyjęłam Pana Jezusa do mojego serca dawno temu i to była najlepsza decyzja w moim życiu. To była decyzja, która spowodowała, że mogę wam powiedzieć z perspektywy 35, właściwie prawie chyba z 40, prawie 40 lat, że to spowodowało, że to poszukiwanie radości i temat, który dzisiaj jest tutaj zadany na tej sali, że to poszukiwanie radości było radosne. Że to, że oddałam swoje życie Jezusowi, właściwie jak miałam, nie pamiętam, chyba z 16 czy 15 lat, to spowodowało, że moje życie uniknęło wielu trudnych sytuacji. Chociaż wiele sytuacji trudnych się pojawiło. Ja dzisiaj chcę opowiedzieć wam historię, ja zawsze opowiadam historię, ale dzisiaj chcę wam opowiedzieć taką historię właśnie, jak ja się uczyłam czytać tą mapę, o której Gosia mówiła. Jak ja się uczyłam czytać mapę i powiem wam, że ja brałam tą mapę, którą jest Pismo Święte, którą jest Biblia, którą jest Boże Słowo i czasami patrzyłam się w tą mapę, wiecie, jak sroka w gnat, nic nie rozumiałam. Patrzyłam, czytałam i wiecie, jak się normalnie w mapę patrzy, nie zawsze potrafimy ją czytać, ale kiedy się w nią długo patrzy, to zaczynamy się powoli orientować. I ja chcę wam dzisiaj przeczytać tekst. Właściwie temat mojego usługiwania jest choćby figi nie zakwitły i to jest tekst z księgi Habakuka. Ja wam przeczytam ten tekst, chociaż za chwilę będę mówiła o jakby z innego miejsca. Tu jest napisane tak. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Ja wam dzisiaj chcę opowiedzieć o kilku historiach takich, gdzie naprawdę w miejscu totalnej pustyni albo tego, jak nic nie było, Bóg uczył mnie, jak się cieszyć. Chcę wam opowiedzieć moją historię, ale z drugiej strony chcę was zachęcić też, żebyście brały tą mapę do ręki i szukały tam swojej drogi i może czegoś nauczyć się też z naszej drogi, z tego miejsca, gdzie tutaj będziemy opowiadały wam. Ja pamiętam, że wiecie, wiele lat temu, chociaż nie jeszcze inaczej, jak czytałam tą mapę i przyglądałam się tej mapie, ja czytałam, wiecie, Boże Słowo w przód i w tył. Czytałam, część rzeczy rozumiałam, część w ogóle nie rozumiałam, ale zawsze wyskakiwała mi taka jedna główna myśl z tego czytania, że mój Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. I ja się zastanawiałam, czy w sytuacjach trudnych, czy naprawdę mój Bóg jest dobry. Ale z drugiej strony myślałam tak, jeżeli Jego łaska trwa na wieki, czyli łaska to się tłumaczy, że niezasłużona Boża przychylność trwa na wieki, to w tym przedziale wieki też mieści się moje życie. Więc pomyślałam sobie, że w takim razie mnie dotyczy niezasłużona Boża przychylność i nawet jak jest mi trudno, to jest i tak już powód do radości, bo ktoś jest po mojej stronie. Więc dalej patrzyłam w tą mapę i pamiętam, że na początku mojej drogi, kiedy Pan Jezus stał się moim Panem i moim przyjacielem w moim życiu, przyszło takie słowo, które zupełnie było niezrozumiałe i to słowo było na początku mojego małżeństwa, na początku mojej pracy zawodowej, na początku mojej służby i to słowo było dziwne. To było z księgi Izajasza, 54 rozdział. Ja przeczytam wam, może nie cały, ale trochę kilka tekstów wam przeczytam. I powiem wam, że ja nie rozumiałam, co tutaj jest napisane, ale wiedziałam, że Bóg tym tekstem mówi do mnie i On tym tekstem chce przeprowadzić mnie przez życie. I wtedy, 30 lat temu, 35 lat temu, kiedy na to patrzyłam, pomyślałam, co z rzeczywiście zagadkami mówisz, ale dzisiaj rozumiem z tego więcej. 54 rozdział Izajasza, w pierwszym wierszu jest napisane tak. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów. Bo więcej dzieci ma porzucona, niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięg swojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się. Wydłuż twoje sznury, wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości. Czytałam ten tekst i pomyślałam tak, on chyba mnie nie za bardzo dotyczy, dlatego że tu jest napisane, raduj się niepłodna, która nie rodziła się. Ja myślę sobie, właściwie ten tekst przyszedł wtedy, kiedy już nasz syn był na świecie. Pomyślałam sobie, może to mnie nie dotyczy. Ale Bóg mówi, raduj się wtedy, kiedy nic nie ma. Raduj się wtedy, kiedy nie widzisz w ogóle nadziei na to, że wykona się to, za czym tęsknisz. I myślę sobie, ale jak, tato, jak to w ogóle, jak się cieszyć, jak to zrobić, żeby rzeczywiście ta radość była, wiecie, była nie tylko taką wewnętrzną radością, ale rzeczywiście była radością, taką codzienną radością dla mnie. Dalej w drugim tekście Bóg mówi, to były ciągle moje pytania, one dalej są, za chwilę udzielę trochę odpowiedzi, ale dalej Bóg mówi, poszerz zasięg swojego namiotu, zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się. Ja myślę, co to znaczy? Co to znaczy, że ty mówisz do mnie, że ja mam się cieszyć? Ty mówisz o tym, że ja mam poszerzać zasięg mojego namiotu, miejsce mojego wpływu, miejsce mojego mieszkania? Po co to wszystko? I później w następnym wierszu Bóg mówi, nie bój się. I to nie bój się wiele razy się powtarza w kontekście radości. Nie bój się. Nie bój się cieszyć. Nie bój się uchachać codziennością. Nie bój się cieszyć ze swojej pracy i nie bój się patrzeć z taką radością i nadzieją w przyszłość. I jak przeczytałam cały ten rozdział, to pomyślałam sobie, wiem, dlaczego Bóg mówi tutaj, nie bój się, ciesz się, pracuj, poszerzaj swoje miejsce, swojego wpływu, miejsce swojej pracy i nie bój się. Dlatego, że w dalszej części tego tekstu są wymienione Boże obietnice. I chcę wam dzisiaj opowiedzieć też o tych obietnicach. Wiecie, kiedy ja startowałam do mojego dorosłego życia, to właściwie i czytałam ten tekst, że mam się cieszyć, mimo tego, że nic się nie dzieje, to właśnie tak się czułam, że nic się nie dzieje, wyjeżdżam do zupełnie obcego miasta, bo wtedy była decyzja o tym, że wyjeżdżamy do Kalisza. Dla mnie to nie była komfortowa sytuacja i tak niekoniecznie mi się to podobało. Wszystko dla mnie było obce. Miałam wrażenie, wiecie, że jestem kompletnie niegotowa, nic nie umiem i nie nadaję się do miejsca, do którego Pan Bóg mnie wypycha. I miałam jeszcze jedno takie zawsze z tyłu głowy, taką myśl, że ja poznałam Pana Jezusa, bardzo Go kocham, On staje się moim przyjacielem, ale nigdy nie byłam tą osobą, która na lewo i prawo wszystkim opowiadała o Jezusie i wiecie, ciągnęła za sobą ludzi. A wyjeżdżałam do obcego miasta, zupełnie obcego, po to, żeby założyć społeczność i żeby opowiadać o Jezusie. Myślę, Boże, jak to się stanie? I Bóg wtedy przyszedł właśnie z tym słowem. Ciesz się, pracuj, poszerzaj miejsce wpływu i nie bój się. Nie bój się. I dzisiaj chcę do was to powiedzieć. Cieszcie się, pracujcie, poszerzajcie miejsce, w którym jesteście i nie bójcie się. Dalej tutaj jest napisane tak, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, a jego imię Pan Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraelski. gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Ja pomyślałam sobie, Bóg mówiąc o tym, że mam się cieszyć, że mam pracować i poszerzać miejsce mojego wpływu, że mam się nie bać, mówi o relacji małżeńskiej? Pomyślałam sobie, Boże, czy ty zawsze musisz mówić takimi zagadkami, o czym ty do mnie mówisz? I Bóg mówi, ja mówię o intymności ze mną. Ja mówię, że Bóg mówi do mnie, poznałaś mnie, przyjęłaś mnie, ja chcę się z tobą zaprzyjaźnić. Ja chcę być z tobą blisko, tak blisko, jak tylko mi pozwolisz być. I wiecie, pomyślałam sobie, Boże, mówisz o tym, że potrzebujesz, chcesz być ze mną w takiej intymności, jak w małżeństwie? I kiedy zaczęliśmy naszą pracę w Kaliszu, pamiętam, że bardzo szybko musieliśmy przygotowywać się do nauczania na temat małżeństw. Dużo młodych ludzi się nawracało. I ja wtedy odkryłam, co Bóg tak naprawdę mówi o małżeństwie i co jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale, zaraz na początku. Zaraz na początku Biblii. W 1 Księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale, od 8 do 25 wiersza, tam jest napisane o ogrodzie Eden i o tym, co Bóg zamierzył dla małżeństwa. I pomyślałam sobie, to zamierzasz? Ty chcesz, żeby taka moja relacja była z tobą, jak tutaj opisujesz? Podam wam tylko właściwie takie trzy punkty z tego. Nie będę robić nauczania na temat małżeństwa. Ale Bóg mówi o tym, że postawił człowieka w ogrodzie Eden. I to już było dla mnie bardzo ciekawe, że Bóg zbudował dla nas Eden. Wiecie, jak się tłumaczy słowo Eden? Co to słowo znaczy? Wiele z was pewnie wie. To słowo się tłumaczy rozkosz, miejsce rozkoszy. Pomyślałam sobie, zaraz, jestem w miejscu obcym, czuję się sama, czuję się niekompetentna w ogóle. Jestem wiele razy bardzo niepewna, a ty mówisz, że stawiasz mnie w miejscu rozkoszy i ty masz dla mnie takie miejsce? Przeskoczę od razu do wiersza 25. Tam jest napisane tak, a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz się nie wstydzili. I zawsze ten tekst się odnosi do życia seksualnego małżonków. Ale Bóg mi pokazał tutaj coś więcej. Bóg powiedział, człowiek, mąż i żona byli nadzy. Ja pomyślałam sobie, kiedy czytałam i wpatrywałam się w tą mapę właśnie, pomyślałam, tam musi być coś więcej. I tą nagość przeczytałam jako, że żona i mąż byli dla siebie przeźroczyści, dostępni, w miejscach, w których się wstydzili. I pomyślałam, to zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na moją relację z Bogiem. Pomyślałam sobie, Jezu, ja naprawdę chcę takiego miejsca intymności z Tobą, żebym była w stanie stanąć przed Tobą i powiedzieć Ci o wszystkich moich wstydliwych miejscach. Może to głupie wam się wyda, bo wiecie o tym, że Pan Bóg wszystko widzi. Ale Pan Bóg wszystko widzi, a my wcale nie jesteśmy przed Nim otwarci. Albo przed Nim otwarte. Tego się trzeba nauczyć. I z takiego miejsca, dla mnie, z takiego miejsca dopiero płynie radość. Bo wiecie, tutaj był wyświetlony tekst o tym, że radość z Pana jest naszą siłą. Radość z Pana jest moją siłą. Ja wiele razy ten tekst czytałam i pomyślałam sobie, kicha, to jest nieprawda. W moim życiu to jest nieprawda. Dlatego, że ja wiele razy się przyłapywałam na tym, że ja nie mam siły. Pomyślałam sobie, ja nie wiem, co tu jest napisane. Radość z Pana jest moją siłą? Czy naprawdę radość z tego powodu, że Jezus jest waszym Panem, jest waszą siłą na co dzień? Do wychowywania dzieci, do przechodzenia miejsca, kiedy się wszystko trzęsie, do tego, kiedy jesteście zawiedzione pracą, przyjaciółmi, swoim małżeństwem, swoimi dziećmi w takim miejscu? Czy naprawdę radość z Pana jest wtedy moją siłą, Twoją siłą? Ja zadawałam Bogu takie pytanie i stałam przed Nim i mówiłam, to nie jest prawda, ale chcę, żeby to była prawda. Ja chcę takiego miejsca w społeczności z Tobą, bo dopiero wtedy to ma dla mnie sens, że ja idę z Tobą dzień po dniu, krok po kroku i ja mam radochę z tego, że Ty stoisz obok mnie, że Ty mieszkasz we mnie, że ja mam z Tobą taką społeczność i taką bliskość, że rzeczywiście mogę nazwać, że nasza społeczność to jest miejsce rozkoszy. To jest to, że kiedy ja z Tobą przebywam, że kiedy ja z Tobą rozmawiam, że kiedy ja z Tobą dzielę się moimi problemami, to radość z tego powodu, że jesteś blisko, ciarki po plecach. I to jest moje prawdziwe fizyczne doznanie społeczności z Tobą. Wiecie, zawsze tęskniłam za takimi miejscami. I pomyślałam, jeszcze jedna uwaga do tej nagości, przejrzystości, że to jest dostępne dla każdego. To Bóg mówi właściwie na samym początku swojej mapy. To jest dostępne dla każdego. Oczywiście nieprzyjaciel nam to wszystko wypaczy, wiecie, jakieś tam religijne zajścia nam nałoży na tą naszą mapę i troszkę nasz wzrok gdzieś zjeżdża. Ale my wszyscy szukamy takiego miejsca, gdzie mamy prawdziwe spotkania z Bogiem. Wiecie, ja w ostatnich tygodniach spotkałam kobietę, która mi opowiadała o swoim spotkaniu z Jezusem. I to było niesamowite, bo ona opowiadała, ja zapytałam ją, jak się nawróciłaś? A ona usiadła i powiedziała mi o tym, było bardzo kontrowersyjne świadectwo, ale widziałam, że bardzo prawdziwe. Ona powiedziała, wiesz co, ja byłam buddystką. Siedziałam na medytacji, mój przewodnik mnie prowadził w tym i kiedy medytowałam, potrzebowałam wejść na wyższy poziom tej medytacji, czy tam nie orientuję się w tych stopniach, ale mówi, kiedy tak medytowałam, miał mi się objawić Budda. Ale mówi, objawił mi się Pan Jezus Chrystus. Ja mówię, ale skąd ty wiedziałaś, że to Pan Jezus Chrystus? Ona mówi, nie wiedziałam. Ale przyszedł ktoś, kto na mnie spojrzał takimi oczami i dotknęła mnie taka miłość, że to przemieniło całe moje życie i ja sobie zdałam sprawę, że ja takiej miłości szukałam całe życie. Ja szukałam tej miłości wszędzie. Ja mówię, i co ty zrobiłaś? Ona mówi, wiesz, kiedy wyszłam z tego miejsca medytacji, rozstałam się z moim przewodnikiem, właściwie pokłóciliśmy się, ale pierwsze, co zrobiłam, poszłam w miasto przeprosić wszystkich, którym coś zawiniłam, a miałam sporo ludzi do przepraszania. I tak zaczęła się jej droga z Jezusem, ale pomyślałam sobie, kiedy ona opowiadała to spotkanie z Jezusem i kiedy siedziałyśmy przy stole, wiele osób tam siedziało, pomyślałam sobie, jak wielu z nas tęskni za takim spotkaniem z Bogiem, za doświadczeniem takiej miłości, o jakiej mówiła ta kobieta. Ja pomyślałam sobie, ja chcę takiego miejsca radości, ja chcę takiego miejsca spotkań z moim Bogiem, żeby to miejsce Eden, miejsce rozkoszy było moim doświadczeniem. Miłe Panie, ja się modlę o to, żeby to było doświadczeniem każdej z Was. Dlatego, że wiecie, o pewnych doświadczeniach my możemy opowiadać. One są moje, ale nie są Twoje. Modlę się o to, żeby każda z Was mogła powiedzieć, to jest moje. To jest moje. Tutaj wiecie, z tą nagością i tym miejscem rozkoszy jeszcze w wierszu 15 jest też taka ciekawa uwaga, tam jest napisane, że wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Ja pomyślałam sobie, że to słowo uprawiał i strzegł bym troszkę zamieniła i bym napisała i Pan Bóg postawił człowieka, postawił nas w miejscu tej relacji, żebyśmy tą relację rozwijały i zabezpieczały. Żeby tam ta relacja nie uciekła. Dlatego, że życie z Bogiem, ono nie jest stateczne i coś, co nam się raz wydarzyło, nam się powtórzy drugi raz, trzeci raz, ale to nie będzie to samo. Dlatego, że życie z Bogiem, życie z Jezusem na co dzień, ono jest jeżeli naprawdę z Nim żyjemy i czerpiemy z tego radość, to ona jest głębiej, głębiej, głębiej. Nie ma miejsca nudy po prostu. Dlatego Bóg na samym początku mówi, zabezpiecz to i strzeż tego. Ale wracam do mojej historii. Do Izajasza. Nie wiem, ile mam czasu. Mogę jeszcze, tak? No więc tu jest dalej napisane tak. 10 wiersz, 54 rozdziału Izajasza. A choćby się góry poruszyły, pagórki się zachwiały, to jednak łaska moja cię nie opuści, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się. Mówi Pan, który się nad tobą lituje, a ja czytam, mówi Pan, który cię bardzo kocha. Tu jest napisane tak. Moja droga Małgorzato, mówię do ciebie, że niejedno trzęsienie ziemi w życiu przejdziesz. Przejdziesz, choćby się góry poruszyły, pagórki zachwiały. I niejedno trzęsienie ziemi było w moim życiu. Jednak Boża łaska nie opuści cię, czyli ta niezasłużona Boża przychylność, ona będzie. Przymierze pokoju, takiego pokoju, który przewyższa wszelki rozum, nawet jak wiecie, jak wszystko się wali na głowę. To o tym się fajnie opowiada, ale jeszcze fajniej, kiedy tego doświadczamy. To jest moje doświadczenie i życzę wam tego, żeby każda z was miała takie doświadczenie, że kiedy wszystko wali się na głowę, to wiecie, że ten, który obiecał wam przymierze pokoju, przyjdzie z tym pokojem, który jest ponad w ogóle logiczne myślenie. To jest dla mnie ponad wszelki rozum. I ta niezasłużona Boża przychylność w trudnych miejscach jest nad waszym życiem. I pomyślałam sobie, no z takiego miejsca, kiedy wracamy do pierwszego wiersza, gdzie jest napisane raduj się, to myślisz sobie, mam powody, żeby się cieszyć. Dlatego, że widzę trochę dalej. Widzę trochę większy obszar mapy. Dalej ten tekst mówi też, bardzo ciekawe tutaj jest. W ogóle tego nie rozumiałam, co tutaj jest napisane. 11, 12. O ty nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone. Oto ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach i uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy z karbunkułów, a wszystkie twoje wały z drogich kamieni. Pomyślałam sobie, a co to za licencja poetyka? W ogóle nic nie rozumiem. Co tu jest napisane? Ale wiecie, jak się wpatrywałam w tą mapę, bardzo mi się podoba to stwierdzenie, Gosiu, którego użyłaś. Jak się wpatrywałam w tą mapę, to pomyślałam sobie, Bóg mówi o fundamencie. Mówi o tym, że nasz fundament jest cenny. Że nasz fundament jest drogocenny. Wiecie, to są same drogie kamienie. A naszym fundamentem jest Jezus. To jest ktoś cenny, to jest ktoś bezcenny. Nasz fundament. I dalej też jest ciekawa wskazówka. Wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Na początku się trzymałam tylko tego, że moje dzieci będą miały wielki dobrobyt, bo jak wiadomo, każda mama, każdy tata, każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko było zabezpieczone, więc pomyślałam sobie, ja się będę cieszyć, pracować, nie bać, a moje dzieci będą miały dobrobyt. I to mi też cieszyło i uspokajało. Wiecie, że nie miałam takiej drgawki, co to moje dzieci muszą mieć po drodze. Ale to jest ciekawe, dlatego że zaczynam rozumieć, co to znaczy poszerz zasięg swojego namiotu w tym momencie, kiedy dochodzę właśnie do tych wierszy 11, 12, 13, do tych kompletnie niezrozumiałych. Bo poszerz zasięg swojego namiotu, to znaczy poszerz zasięg swojego miejsca, do którego inni mogą być zaproszeni. Poszerz ten zasięg swojego wpływu tak, żeby przyszli tam ci, których normalnie byś nie zaprosił, bo nie masz miejsca. Których normalnie nie zapraszasz, bo ci nie pasują. Których normalnie nie zapraszasz, bo nie odpowiadają twoim normom, jakie masz w życiu. Ale kiedy Bóg mówi, poszerzaj zasięg twojego namiotu, bo w tym miejscu wpływu, i powiem wam, to może być różny wpływ, to może być społeczność, to może być służba, ale to może być miejsce waszego mieszkania, tam gdzie was Pan Bóg postawił, miejsce waszej pracy, miejsce waszego podwórka. Dlatego, że w tym miejscu, tego poszerzonego namiotu, my uczymy budować tych, którzy przyjdą do tego miejsca na tym cennym fundamencie. I dlatego ten wiersz 13 mówi, wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana. Wszystkich, których zaprosisz do tego miejsca, a wiecie, bardzo dużo ludzi jest takich, którzy szukają schronienia i szukają miejsca. Wszystkich, których tam zaprosisz, zupełnie niechcący i bez wysiłku, będziesz uczyć, jak budować na tym fundamencie, który jest najcenniejszy. I wszyscy ci będą siłą rzeczy uczniami Pana, czyli wszyscy ci, których zaprosisz do tego poszerzonego swojego miejsca. To może być twoja rodzina, mogą być współpracownicy, mogą być przyjaciele, ktokolwiek tam jest w twojej okolicy, w zasięgu, w twoim zasięgu. Kiedy zostanie zaproszony do tego poszerzonego miejsca, wiecie, miejsca, gdzie jest radość i miejsca, gdzie się nie boisz. Miejsca, gdzie jeżeli będzie trzęsienie ziemi, to można do niego uciec. I myślę sobie, Boże, jaki cudowny tekst dałeś, którego na początku w ogóle nie rozumiałam. Piękne, prawda? Wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana i w tym samym kontekście jest napisane, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Ja się zawężałam do moich dzieci, ale pomyślałam sobie, im dłużej patrzyłam w tą mapę, że moje dzieci duchowe też będą miały dobrobyt, wielki dobrobyt. I dzisiaj jak z perspektywy 30 paru lat patrzę na moje dzieci duchowe, to myślę, one mają dobrobyt. One poszerzają tak samo zasięg swoich namiotów dzisiaj. I to jest ogromna radość patrzeć na to. I powiem wam, że ja w ogóle rok 2017 nazywam rokiem radości w moim życiu. Ja po prostu zbieram ogromne plony. Jeżeli będzie czas, to jeszcze na koniec o tym powiem. Wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana. Wyobraźcie sobie swoją sytuację, że macie swój namiot, w którym jest radość. Użyjcie wyobraźni, w którym nie ma strachu, w którym relacja z waszym Panem Jezusem jest taka, że słowo rozkosz tylko to oddaje i tam zagarniacie wszystkich potrzebujących. Wszystkich potrzebujących, którzy są wokół was, a wy dzisiaj nie wiecie, co z tym zrobić. Zaproście ich do tego miejsca radości, miejsca bez strachu. Co tam dalej jest napisane? Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać. No ten strach to musi nas zdrowo prześladować, skoro Bóg co któryś wiersz powtarza do nas, że nie bój się, nie masz powodu się bać, nie masz powodu się bać. I znowu wracam do tego miejsca, że wiecie, kiedy mamy takie miejsce intymne z Bogiem, to uczymy się tego, że mamy w Nim poczucie bezpieczeństwa. To mamy w Nim ogromne poczucie bezpieczeństwa. Oto, gdy kto na Ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na Ciebie będzie nastawać, padnie z Twojej ręki. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne dla siebie narzędzia. Lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. I 17. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. A każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. I myślę sobie, żadna intryga, którą nieprzyjaciel próbowałby uknąć w waszym życiu. Żadna intryga się nie ostoi. Każda intryga, każde kłamstwo, będziecie od razu widziały, że to coś jest nie tak. I będziecie mogły, będziecie miały wszystkie narzędzia do tego, by nie pozwolić mu mieszać w waszym życiu. Ani w waszym życiu, ani w życiu pokoleń, które idą po was. W życiu waszych dzieci, waszych wnuków, waszych braci, sióstr, kuzynów, wszystkich tych, których gdzieś Bóg postawił wokół nas. Wiecie, dlaczego się tak stanie? Dlatego, że ostatnie dwa słowa o tym mówią, bo tak mówi Pan. Więc moje miłe Panie, chciałabym powiedzieć tak, takim skrótem. Ta historia tej mapy, tej krótkiej drogi, którą wam pokazałam, krótkiej i długiej, radości, takiej prawdziwej radości. Bierzcie ten 54 rozdział Izajasza do swojego życia i niech on będzie taki bardzo praktyczny w waszym życiu. Niech dzień po dniu cieszcie się, nawet gdy nic nie ma. Pracujcie, poszerzajcie swój namiot, by mogli tam się schronić potrzebujący. Ci, którzy się u ciebie schowają, mają ogromne zadania. Wiecie, tutaj jest napisane przy tym drugim, w tym drugim wierszu, że kiedy poszerzysz zasięg swojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż swoje sznury, wbij mocno twoje paliki. Właśnie kiedyś słyszałam, co to znaczy wbijać te paliki i rozszerzać ten namiot. Co to znaczy? Wiecie, im namiot większy, tym on musi mieć dłuższe te kołki do wbijania. I to jest właśnie studiowanie mapy, czyli studiowanie słowa, żebyście coraz lepiej znały słowo, to, co wasz ukochany do was mówi. I to jest rozmowa z nim, to jest modlitwa. To powoduje, że coraz mocniej jesteśmy zakorzenieni w tej relacji i byle jaki podmuch wiatru nam tego namiotu nie sprzątnie. Wiecie, po co to jest? To jest też po to, że ci, którzy przychodzą do tego namiotu i których ogarnia ten zasięg, ten zasięg naszego namiotu, w którym jest permanentna radość i nie ma strachu, ci mają do wykonania dużo większe zadania niż my mamy do wykonania. I później z perspektywy czasu patrzycie i mówicie, wow, to tylko dlatego, że Bóg postawił tego kogoś na mojej drodze. Tak wielkie rzeczy mogły się zadziać. Wiecie, ja dzisiaj mówię, ja dzisiaj odcinam niektóre kupony już i patrzę na przykład na misjonarzy, których wysłaliśmy do Ugandy. Cieszę się tym bardzo, dlatego że myślę sobie, wiecie, ja nigdy nie byłam w Ugandzie, ale ja wiem, że powiem to naprawdę z całą świadomością. Ja mam wpływ na to, że tam się nawracają ludzie. Dlatego, że ten, który tam dzisiaj pracuje, nawracał się w moim namiocie. Ten, który tam dzisiaj pracuje, jadł w moim domu chleb i pił w moim domu kawę. Ten, który tam dzisiaj pracuje, wylał wiele łez w moim namiocie. I myślę, to jest właśnie, to jest końcówka tego tekstu, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo to fizyczne i to duchowe odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Dlaczego mamy się cieszyć? Wiecie, ta radość to nie jest coś takiego powierzchownego, chociaż ta radość taka, że jesteśmy uchachani, też jest bardzo istotna. Ja bardzo lubię się śmiać, bardzo lubię takie miejsca, gdzie śmiejemy się tak, że są zakwasy później od śmiechu. Ale te miejsca uchachania i takiej radości, takiego zwykłego śmiechu, one nie byłyby tak wartościowe, gdyby nie to miejsce, które naprawdę stanowi o naszym całym życiu. Tak się właśnie zastanawiam, jak powiedzieć wam, jak wam opowiedzieć historię. A jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Przypomniało mi się teraz, jak tutaj zerknęłam w moje notatki. Ten tekst, raduj się niepłodna, która nigdy nie rodziłaś. też kiedy patrzę z perspektywy czasu na naszą społeczność, to wiecie, jesteśmy takim miejscem, gdzie bardzo dużo dzieci opuszczonych, porzuconych znalazło swój dom. W naszej społeczności jest w tej chwili ponad 46 dzieci adoptowanych, przysposobionych w różnych formach opieki zastępczej. I pomyślałam sobie, to jest niesamowite, kiedy patrzę na to, co Bóg powiedział 20-30 lat temu, że ten namiot jest na tyle poszerzony, że autentycznie sieroty z naszego miasta i z okolic znajdują u nas schronienie. I ciekawe jest to, że nasz dom dziecka, który jest w naszym mieście, ma mniej dzieci niż tych dzieci przysposobionych jest w naszej społeczności. I to jest po prostu, to jest dla mnie taki majstersztyk Pana Boga. Minęło parę lat i tych dzieci w domu dziecka w Kaliszu jest w tej chwili chyba 32, jak miałam ostatnie informacje, a u nas jest 46. I myślę, zmienia się proporcja, zmienia się wpływ, dlatego że znalazło się trochę ludzi, którzy poszerzają swój namiot i poszerzają miejsce swojego wpływu. Wiecie, radość, chcę wam powiedzieć też o tym, że ten rok, 10 minut, 5, że ten rok jest rokiem moich wielkich radości i to jest rok wielkich moich podróży. Naprawdę kiedyś podróże były moim marzeniem, dzisiaj nie są, ale za to Pan Bóg mnie przestawia z jednego końca w drugi. Cieszę się bardzo. Jest to rok przełomów i duchowych, i finansowych, i takich fizycznych. Wiecie, kiedy mówię o przełomach, to myślę też o takich moich marzeniach. Ja zawsze chciałam oglądać takie miejsce w społeczności z moim Bogiem, że będę oglądała na przykład uzdrowionych ludzi. I powiem tak, nie jest to tak, że jest to powszechne, że modlimy się i ludzie są uzdrawiani, ale mamy dwoje dzieci w naszej społeczności. Jedno dziecko, kiedy zostało przyjęte do rodziny zastępczej, okazało się, że jest zupełnie głuche w 90%. Modliliśmy się o to dziecko, po 3 miesiącach okazało się, że dziecko wydaje się, że słyszy, zrobiono badania. Badania były tak zaskakująco dobre, że powtórzono badania. Żeby skrócić tą opowieść, dzisiaj dziecko ma 2 lata, słyszy, zupełnie dobrze się rozwija. Nie jest dzieckiem głuchym, jest normalnie słyszącym dzieckiem. Drugie też, to jest historia sprzed pół roku. Dziewczynka niedosłysząca, to są ludzie, którzy niedawno przyszli do naszego kościoła. Dziewczynka niedosłysząca z takim ubytkiem słuchu w granicach 50%. Ale dziewczynka bardzo bystra, taka, która z tym niedosłuchem, dużym niedosłuchem, nauczyła się w taki sposób reagować, że ona czytała z ruchu warg. I kiedy wydarzyło się to, że Bóg ją uzdrowił ją w jednym momencie podczas modlitwy, ona poszła do mamy i do taty i powiedziała, ale ja słyszę. To oni jej nie uwierzyli. Ale ona mówi, ja naprawdę słyszę. Wiecie, zrobili badanie i okazało się, że rzeczywiście tam był taki problem, że potrzebna była ingerencja chirurgiczna. I po badaniach okazało się, że naprawdę dziecku niedosłuch się cofnął i dziecko słyszy. Więc pomyślałam sobie, Bóg spełnia moje marzenia i Bóg jest tym, który w tym roku przydaje mi niesamowicie dużo radości. Co ja mogę jeszcze wam tutaj powiedzieć? Też taką miałam bardzo radosną i taką... Może drobiazg, ale mnie to tak bardzo ucieszyło. W tym roku w sierpniu byliśmy w Stanach, w Kalifornii, byliśmy na takim spotkaniu dla przywódców i wiecie, zostaliśmy tam zaproszeni i ja taka się troszkę czułam skrępowana. Pamiętam, że na pierwsze spotkanie takie bardzo wąskie przyszliśmy i ludzie, których spotkaliśmy na dzień dobry, to byli Holendrzy, jakaś para z Amsterdamu, nigdy w życiu ich na oczy nie widziałam. Przedstawili się, my się przedstawiliśmy. Kiedy powiedzieliśmy, skąd jesteśmy, to ten człowiek powiedział do nas, że a, z Kalisza, mówi, to słyszałem. I wiecie, ja w pewnym momencie pomyślałam sobie, ściemnia. To ja w Los Angeles spotykam nieznajomych ludzi, którzy mówią, że o Kaliszu słyszeli. Niektórzy nie wiedzą, gdzie Wrocław leży, jak zapytasz niejednego Europejczyka. Pomyślałam sobie, taka wiecie, podejrzliwość się we mnie pojawiła, ale dopytaliśmy, okazało się, że rzeczywiście, że słyszeli, ponieważ Holender, którego mamy w naszej społeczności, jego rodzice chodzą do tego kościoła. I to są pastorzy tego, no więc oni słyszeli. Ja pomyślałam sobie, wiecie co Bóg do mnie powiedział wtedy? Że ja zawsze o tobie myślę. Ja zawsze, każdy drobiazg wykorzystam, żeby przyjść do ciebie z radością. I pomyślałam sobie, w takiej wielkiej Kalifornii, jakieś Los Angeles, w ogóle nieznajomi sami ludzie. Pomyślałam i Bóg tam posyła kogoś, kto mówi, znam, wiem skąd jesteś. Bóg jest zainteresowany naszymi drobnymi radościami również. Też wydarzyło się kilka fajnych rzeczy, bo podczas tej podróży nasz przewodnik mówi, że możemy zobaczyć park olbrzymów. To są sekwoje. I kiedy on o tym powiedział, to ja sobie przypomniałam, że ja w liceum marzyłam, żeby zobaczyć sekwoje. Później to marzenie mi gdzieś umarło i w ogóle było dla mnie nieistotne, ale pomyślałam sobie, ale mój tata nie zapomniał o tym, że ja chciałam zobaczyć sekwoje, że chciałam zobaczyć wielkie drzewa. I to było możliwe do zrealizowania. Wiele takich radości, wiecie, wielkich i małych w tym roku jest moim udziałem. Powiem wam jeszcze o jednej takiej historii krótkiej. Teraz będąc niedawno w Izraelu, podczas modlitwy jedna z osób powiedziała, że miała wizję sejfu i ten sejf jest otwarty i z tego sejfu się wysypują pieniądze. Ja podczas tej modlitwy powiedziałam, tato, tak, już się sypią pieniądze, już ja to widzę po prostu. To wszystko się działo o godzinie 15, ale wiecie, ja się też tak uczciwie modliłam, mówię, jak się mają sypać te pieniądze, i mają się tak z tego, bo to był, wiecie, że tam dużo tego było. I pomyślałam sobie, ja wierzę, że ty to możesz zrobić. Tylko proszę cię, tato, nie, żebym nie czekała 30 lat, bo stara już będę wtedy. Modliliśmy się o 15. Wieczorem, słuchajcie, zaczęły się sypać pieniądze. Najpierw przyszedł człowiek, który powiedział, że wszystkie nasze wyjazdy do Izraela od tej pory on bierze finansowanie na siebie. Pomyślałam sobie, Boże, to jest niesamowite, chociaż jeden tylko sfinansował, to już byłoby cudownie, ale już się cieszę, bo coś takiego się pojawiło. I zaraz potem dostaliśmy też ogromną sumę pieniędzy na to, żeby wspierać tych, którzy przeżyli Holokaust i jeszcze żyją, żeby im pomóc. A później jeszcze dostaliśmy tego samego wieczora. Ktoś przyszedł i powiedział, i to wszystko dotyczy ludzi z Polski, także tym bardziej byśmy zaszokowani, że też przeznacza ogromną sumę pieniędzy na wszelkie projekty, jakie mamy w Izraelu. I pomyślałam sobie, Boże, zlikwiduj tą podejrzliwość we mnie. Ale wiecie, byłam tak ucieszona, że nie mogłam nie mogłam pomieścić tej radości. Ja nie wiem, czy doświadczacie czegoś takiego, że myślisz sobie, nie wiem, jak wyrazić tą radość. Po prostu jestem zadziwiona, jestem... Nie ma słów, żeby to wyrazić. Ja mogłam tylko powiedzieć tyle, że ja nie mogę tego wszystkiego, co ty robisz, pomieścić w sobie. I powiem, kochane Panie, błogosławię was tym, żeby wasza relacja z Jezusem Chrystusem była w takim miejscu, miejscu przejrzystości, miejscu otwartości, miejscu dostępności, żeby rozkosz była waszym udziałem na wciąż. A wtedy z radością nie będziemy miały żadnego problemu, bo ona będzie naturalnym skutkiem ubocznym. Amen.